Jedna strona woła. Odrażający paszkwil, szkalowanie narodu, propaganda na miarę stalinowskiego reżimu. Druga strona odżegnuje. Ważne kino. Może i najważniejsze kino od dekad. Ponadczasowe, bezkompromisowe i potrzebne. A to wszystko jeszcze zanim ktokolwiek zdążył zobaczyć ten film. Ale teraz już wyszedł i trzeba się z nim zmierzyć. Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland. Bez względu na plemienną przynależność, każdy się chyba zgodzi, że to zdecydowanie jeden z najbardziej budzących skrajne emocje polskich filmów ostatnich lat. O tym będzie dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Filmy takie jak Zielona Granica, oprócz tego, że budzą wiele emocji wśród widzów, wśród recenzentów i krytyków wywołują pewną trudność. Przynajmniej powinny, chociaż odrobinę. Głównie dlatego, że wszystko to, co się dzieje wokół nich dookoła, może przyćmić to, co rzeczywiście rozgrywa się na ekranie. A zabierając głos bez względu na to, co się powiem, można być natychmiast zaklasyfikowanym do jednej z dwóch szufladek. Niektórym w to graj, ale moim zdaniem o wiele ciekawiej i może trudniej jest poprzestać tylko na tym, co na ekranie. Tylko, że to tak nie działa, tak w zasadzie. Każdy film, każdy tekst kultury jest osadzony w jakimś kontekście. Miejsca, czasu, sytuacji politycznej właśnie, czy nawet wrażliwości twórcy przez coś ukształtowanej. Pozostawać głuchym na kontekst to zamykać się na znaczną część danego dzieła. Dlatego spróbuję dzisiaj zrobić, w sumie bardziej dla siebie niż dla kogokolwiek innego, następujący eksperyment. Najpierw spróbuję zrecenzować ten film z perspektywy kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje wokół, niejako udając, że jestem na festiwalu w Wenecji i oglądam historię osadzoną w realiach zupełnie nieznanego mi państwa, na przykład, nie wiem, Belgii. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje politycznie w Belgii i w sumie idę w ciemno i nawet nie wiem, czy to, co oglądam, to jest film na faktach, czy stricte wymysł literacki. Jakie emocje wtedy wzbudza we mnie ten film? Jakimi środkami je osiąga? Co tak naprawdę próbuję opowiedzieć? A później osadzę to w ramach kontekstu, polaryzacji politycznej, trwającej kampanii wyborczej, powtarzającego się cyklicznie, czy też trwającego w sumie od lat nieustannie kryzysu migracyjnego. Czy wymowa filmu Agnieszki Holland Zielona Granica wtedy się zmienia? I czy wpływa to na ostateczną ocenę tego filmu? Nie wiem, czy mi się uda, ale to chyba jedyny sposób, jaki mi przychodzi do głowy, żeby uczciwie opowiedzieć o tym filmie. Zanim jednak przejdę do tego, o czym opowiada film Agnieszki Holland zatytułowany Zielona Granica, to warto wiedzieć, dlaczego w ogóle premiera tego filmu wzbudza takie emocje. Po pierwsze, Agnieszka Holland już od samego początku swojej twórczości w czasach nurtu kina moralnego niepokoju była twórczynią wyrazistą, bardzo mocno zaangażowaną społecznie, opowiadającą się wprost za tym, za czym stoi. Taka była za komuny i taka jest w trzeciej RP. Zarzucać jej, że robi kino uwikłane politycznie, czy też propagandowe, ale w znaczeniu neutralnym, w znaczeniu wzbudzania określonej świadomości społecznej, a nie rzucania taniego epitetu, który kojarzy się z systemami autorytarnymi, to tak jakby powiedzieć, że kino Krzysztofa Zanussiego jest przeintelektualizowane i pretensjonalne, a Tarantino jest przegadany. No jest i co? W tym nie ma nic złego, to jest jeden z elementów stylu danego twórcy i albo się to akceptuje, albo się nie ogląda filmów danego reżysera. Trochę na skutek zbiegu okoliczności raczej niż pieczołowitego planowania, tak wyszło, że nowy film Agnieszki Holland opowiadający o wydarzeniach sprzed półtora roku ukazuje się w samym środku kampanii wyborczej poprzedzającej wybory parlamentarne. I też nie jest to rzecz, którą rok temu mógł ktokolwiek antycypować, że zagadnienia związane właśnie z kryzysem migracyjnym będą jednym z motywów przewodnich tej kampanii. Już sam zwiastun, który ukazał się w zasadzie na samym początku kampanii, rozemocjonował obie strony politycznego sporu. Później premiera na festiwalu w Wenecji i nagroda specjalna jury. No i się zaczęło. Minister Sprawiedliwości przyrównał ten film do propagandy III Rzeszy, chociaż nie wydaje mi się, żeby odwiedzał w tym roku Wyspę Lido. Parę przepychanek w jedną i w drugą stronę. Potem była premiera na festiwalu w Gdyni. Potem fragmenty tego filmu w niejasnych okolicznościach były emitowane na antenie telewizji publicznej jeszcze przed szeroką premierą, a potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję, że w kinach studyjnych w całej Polsce przed pokazem Zielonej Granicy będzie wyświetlany spot mający wyłożyć niezbędny widzom kontekst. To sytuacja dość bezprecedensowa po 1989 roku, a w sumie i przed też. A żeby rząd przed fabularnym filmem wrzucał swoiste ostrzeżenia dla widzów. No ale takie są fakty. Tak samo jak socjologicznym faktem jest istnienie efektu Streisand, który mówi o tym, że im bardziej próbuje się ludzi do czegoś zniechęcić, tym chętniej robią na przekór. Czy tak jest i w tym przypadku? No nie wiem, ale sądząc po dość sporej frekwencji na piątkowym pokazie przed godziną 12, mogę się jedynie domyślać. Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland rozpoczyna się przepięknym ujęciem pokazującym ogrom zielonych lasów polskiego Podlasia, które stopniowo wpadają w czerń i biel, wyświetlając planszę tytułową z napisem Zielona granica. Film ten podzielony jest na cztery wątki. No nie nazwę tego rozdziałami, bo one się gdzieś tam ze sobą przenikają, nie nazwę tego perspektywami, bo one też gdzieś tam z siebie wynikają, ale mamy mniej więcej cztery poszczególne wątki, które opowiadają nam jedną ciągłą historię. Film rozpoczyna się od pierwszego wątku, czyli wątku rodziny. Obserwujemy rodzinę podróżującą samolotem do Mińska. Przedostają się z Syrii i nawiązują rozmowę ze współtowarzyszami podróży i w ten sposób mamy dość delikatnie zaznaczone, o czym ten film traktuje. Opowiada o migrantach, którzy przedostają się z terenu opętanego wojną do terenu bezpiecznego, do Europy, do Mińska, skąd później mają się przedostać w swoje właściwe miejsca. W przypadku tej konkretnej rodziny, którą obserwujemy, chcą przedostać się do Szwecji. I w trakcie tych kilku prostych scen jesteśmy w stanie dość łatwo współodczuwać z pokazaną rodziną. Ich relacje są proste, zrozumiałe i wzbudzające emocje. Jednak dość szybko dostajemy obuchem w twarz z perspektywy tego, co się dzieje na ekranie, dlatego że bardzo szybko okazuje się, że ta wymarzona podróż do Szwecji nie przebiega tak, jak ta rodzina oczekiwała. Oto ich transport zostaje zatrzymany przez białoruskich żołnierzy i zostają przerzuceni przez zasieki na część polską granicy polsko-białoruskiej. Obserwujemy ich wielogodzinną tułaczkę przez ten las, w deszczu, w słocie, w nocy i za dnia. Obserwujemy ich relacje i obserwujemy to, jak jeszcze na tym etapie nie tracą nadziei, że już niedługo przedostaną się do lepszego miejsca. Bardzo szybko wyładowują się ich telefony komórkowe, bardzo szybko tracą orientację w terenie i w zasadzie nie wiedzą, gdzie są. Po tych wielu godzinach pierwszy napotkany polski rolnik dzieli się z nimi wodą i jedzeniem, ale jednak dość szybko widzimy, że wykonuje telefon. Telefon, który dość jasno jest zasygnalizowany, jest to telefon do Straży Granicznej. Rozpoczyna się paniczna ucieczka, ale ostatecznie Straż Graniczna ich zatrzymuje. Początkowo wydają się być stosunkowo przyjaźnie nastawieni. Jednak słuchając rozmowy telefonicznej jednego z pilnujących konwoju strażników, dość szybko orientujemy się, że ta rzeczywistość, którą zastają nasi bohaterowie, nie jest taka, jak się wydaje. Wraz z bohaterami jesteśmy skołowani. Oni w ostatniej chwili orientują się, co się dzieje. Następuje pushback, czyli przerzucenie uchodźców z powrotem na białoruską granicę. Tam z kolei są schwytani przez białoruskich pograniczników i wrzuceni do dość nieformalnego obozu dla uchodźców. Z tych początkowych scen jawi się dość prosty wizerunek. Obie strony strzegące polsko-białoruskiej granicy są równie okrutne wobec napotkanych uchodźców. Z tym, że Białorusini są okrutni głównie dla pieniędzy, a Polacy są okrutni w zasadzie, bo tacy są. Nie kryje się na tym etapie jakakolwiek motywacja, która by uzasadniała takie zachowanie. Te sceny, ten początek zorientowany wokół losów tej jednej rodziny, która znalazła się w pułapce przerzucania pomiędzy jedną a drugą stroną polsko-białoruskiej granicy, jest najbardziej przejmujący. Chwyta za gardło i ogląda się to ze złamanym sercem, próbując powstrzymywać łzy. Ta przepychanka pomiędzy jedną a drugą stroną jest przerwana, bo oto przenosimy się w zupełnie inny wątek. Oto poznajemy jednego ze strażników granicznych, tak też głosi plansza z podtytułem Strażnik, i oto obserwujemy jednego z polskich strażników granicznych. Jego historia rozpoczyna się w trakcie szkolenia, które otrzymuje, jednak jest rozproszony, dlatego że bardziej skupia się nad losami ciężarnej żony niż na tym, co jego przełożeni próbują mu powiedzieć. Trochę obserwujemy go w środowisku naturalnym, ale na tym etapie z tych krótkich trzech scen, kiedy go obserwujemy, trudno wyciągnąć jakikolwiek wniosek na temat tego, jakim on człowiekiem jest i jakimi priorytetami się kieruje. Bardzo szybko przechodzimy do trzeciego wątku, który zatytułowany jest Aktywiści, i wracamy w ten sposób do losów rodziny, którą obserwowaliśmy wcześniej, tylko tym razem widzimy ich z perspektywy aktywistów z grupy Granica, którzy próbują im pomóc na tyle, na ile mogą, operując w granicach prawa. Opatrują ich, a także w ich imieniu obiecują złożyć wnioski azylowe, a także tłumaczą im, dlaczego ich sytuacja w tym momencie jest niemalże beznadziejna. Mimo że te sceny zawierają bardzo dużo ekspozycji, wypowiedzenia wprost tego, co się dzieje, dodają dość potrzebny kontekst do tego, dlaczego te wydarzenia w ogóle mają miejsce. Nie jest tego kontekstu zbyt dużo, żebyśmy mieli jasność, ale powiedzmy, że na tę chwilę w tym filmie jest jego całkiem wystarczająco. Jednak nie pobędziemy z tymi aktywistami zbyt długo, dlatego że po chwili znowu wracamy do tego wątku strażnika granicznego i prawdę mówiąc, oglądając te dwie różne perspektywy, można odnieść wrażenie, że ogląda się dwa różne filmy, głównie z perspektywy ładunku emocjonalnego, które te dwa wątki dostarczają. Ten, który opowiada o losach rodziny uchodźców, jest przejmujący, emocjonalny, chwyta za gardło, natomiast ten związany ze strażnikiem granicznym jest po prostu nijaki. Trudno się do niego odnieść emocjonalnie, bo on też tak naprawdę zbyt wiele emocjonalnie nie pokazuje, może próbując dość nieudolnie nakreślić kontekstowe tło do zachowania straży granicznej. Pomiędzy tymi dwoma wątkami tak sobie jeszcze przez kilkanaście minut skaczemy, aż wreszcie pojawia się czwarty podrozdział, czwarty wątek zatytułowany Julia. W tej roli, w roli Julii, Maja Ostaszewska, i w zasadzie już na samym początku wiemy, z której strony, z której perspektywy będziemy obserwować te wydarzenia. Oto postać grana przez Maję Ostaszewską przyjechała jakiś czas temu na malownicze Podlasie, żeby odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, i oto znajduje się w samym środku strefy objętej stanem wyjątkowym. Wydawać by się mogło na początku, że ona reprezentuje stronę właśnie mieszkańców Podlasia, którzy znajdują się w samym sercu tego politycznego konfliktu, ale tak poprawdzie ona bardziej pełni funkcję takiego uosobienia widza. Osoby, której pozostali bohaterowie tłumaczą niuanse tej sytuacji, konkretne zachowania oraz wprowadzają ją w ten świat. Od tego momentu to głównie wokół jej bohaterki będą kręciły się główne wydarzenia w tym filmie, niejednokrotnie wracając zarówno do wątku strażnika granicznego, jak i do wątku wspomnianej na samym początku rodziny. Pod koniec filmu pojawi nam się nowy, ale nie zasługujący na osobną planszę z podtytułem wątek, opowiadający o zupełnie innych uchodźcach na granicy polsko-białoruskiej, którym poszczęściło się w kontekście tego, w jakim miejscu się znaleźli, a na samym końcu znajduje się epilog przenoszący nas kilka miesięcy w przód, ale tym razem już nie na granicy polsko-białoruskiej, ale na granicy polsko-ukraińskiej, w dniu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej, inscenizujący wydarzenia, które działy się tam właśnie na granicy, z jednym z bohaterów, którego widzieliśmy wcześniej. O tym w gruncie rzeczy jest najnowszy film Agnieszki Holland zatytułowany Zielona Granica. I próbując spojrzeć na to z perspektywy pozbawionej kontekstów, to gdy ten film działa, to działa po całości, działa w sposób, który zdecydowanie rozrywa serce i sprawia, że widzowi empatycznemu z łatwością napłyną do oczu łzy. Nie sięga w tym celu po jakieś bardzo skomplikowane metody. Nie, opowiada o tym w sposób prosty i bezpośredni. Natomiast gdy nie działa, no to tutaj mamy całe spektrum emocji, począwszy od konsternacji, przez zdumienie, zdziwienie, aż w końcu po zwyczajną obojętność i znużenie. Trochę trudno jest wyciągnąć z tego filmu jakąś jedną, pojedynczą konkluzję, która by z niego płynęła, wniosek, czy też przekaz, który Agnieszka Holland próbowała osiągnąć, głównie dlatego, że ten film opowiada o wielu różnych wątkach, nie pozwalając żadnemu wybrzmieć należycie, nie pozwalając tej historii, która zdecydowanie jest najmocniejsza, czyli tej historii uchodźców, wybrzmieć należycie. Można się jedynie domyślać, że w jakiejś mierze jest to ogólna krytyka całego kryzysu migracyjnego, który przetacza się nie tylko przez Polskę, ale przez Europę od ponad 10 lat. Krytyka zarówno mechanizmów aparatu państwowego i unijnego, jak i krytyka społecznej znieczulicy bez konkretnego wskazania na daną narodowość. Z tej perspektywy ten film nie odpowiada na zadane pytania, raczej służy jako pretekst dla widza na postawienie się w sytuacji poszczególnych bohaterów i zastanowienie się nad swoim własnym zachowaniem. I w pewnych momentach robi to wyjątkowo dobrze. I może tylko tyle, a może aż tyle, wystarczy, żeby zdobyć specjalną nagrodę jury na festiwalu w Wenecji. To tyle o filmie Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland w ujęciu pozbawionym zewnętrznych kontekstów. No to teraz trochę trzeba się zmierzyć z tymi kontekstami, które mogą towarzyszyć polskim widzom. I prawdę mówiąc, element, który najbardziej mi przeszkadzał w tym wczuwaniu się w rolę obserwatora, widza, który nie wie nic, zupełnie nic, to zdecydowanie obecność bardzo znanych polskich aktorów na ekranie, którzy grają rolę, no de facto, polskich znanych aktorów na ekranie. No inaczej, jakbyśmy mieli podzielić obsadę, to wyróżnimy trzy grupy. Po pierwsze, to będą aktorzy zagraniczni, kompletnie raczej nieznani. Będą aktorzy polscy, bardzo mało znani, praktycznie w ogóle nieznani oraz bardzo duże nazwiska, które ostatnimi czasy częściej się pojawiają w prasie kolorowej niż w konkretnych filmach, czyli Maja Ostaszewska, Maciej Sztur, Agata Kulesza i Magdalena Popławska. I cała ta czwórka jest zorientowana wokół jednego wątku i ma się takie wrażenie, dziwne wrażenie, które mi towarzyszyło przez cały film, że to było tak trochę wrzucone post factum, w sensie ich wątek, ich opowieści w ujęciu emocjonalnym, w ujęciu nawet stylistycznym nie pasują do całej reszty tego filmu. I powiedziałbym, że z perspektywy aktorskiej również odstają, bo te dwie poprzednie grupy to wypadają bardzo wiarygodnie i w żaden sposób nie naruszają jakiejś takiej imersji wobec tych wydarzeń, które obserwujemy na ekranie. Natomiast ta wymieniona przeze mnie czwórka, no to wyrzuca z tego filmu natychmiast i ma się wrażenie, że obserwuje ich samych, którzy wyobrażają sobie, jak oni by się zachowywali, gdyby byli kimś innym właśnie w sytuacji kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Ktoś wyjątkowo wredny i cyniczny mógłby powiedzieć, że udała im się wyjątkowo trudna sztuka, bo oto zarówno postać grana przez Maję Ostaszewską, jak i postać grana przez Macieja Sztura w jakimś większym stopniu nie odbiega od ich rzeczywistych zachowań, od ich prezencji publicznej, którą prezentują w mediach czy też w prasie, wypowiadając się na różnorodne tematy. I udaje im się w ich przypadku osiągnąć wyjątkową rzecz, bo oto grając postacie niejako bazowane na nich samych, w pewnych momentach wypadają z tej roli i grają coś zupełnie innego. No ale już pal licho to aktorstwo. Wydaje mi się, że największym problemem z tym filmem jest to, że powstawał on w trakcie tych wydarzeń, które się działy na tej granicy, które się rozwijały, a później się w jakiejś mierze zmieniały, w związku z czym zmieniał się także scenariusz, który no po prostu skacze. Skacze w ujęciu emocjonalnym, skacze w taki sposób, że ma się wrażenie, że przypisywały go dwie różne osoby i każda z nich ciągnęła tę fabułę w swoją stronę. Nie mam oczywiście żadnego dowodu, że tak było, to jest po prostu moje przypuszczenie. I przypuszczenie to wynika z tego, że są momenty, kiedy ten film operuje na pewnego rodzaju subtelnościach, operuje w sposób pewnego rodzaju zaufania wobec widza, że widz rozumie to, co się dzieje, a z drugiej strony zaraz obok mamy sceny, które w zasadzie niczemu nie służą, jak tylko podbiciu jakiejś konkretnej tezy, jakiegoś konkretnego przesłania. I najbardziej ewidentne jest to w przypadku pokazywania służby granicznej w Polsce. Służby granicznej jako masy, jako całej zbiorowości. Ich zachowanie wobec osób uchodźczych, które obserwujemy na ekranie, mówiąc najłagodniej, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Rozumiemy, z jakiego rodzaju ludźmi mamy do czynienia. I wiemy to po tych scenach, które posuwają fabułę naprzód. Ale mamy też sceny, które są tam wrzucone, które w zasadzie służą tylko temu, żeby jeszcze bardziej, jeszcze dobitniej podkręcić tę tezę, jak już na tym etapie niesławna, bardzo szeroko komentowana w internecie scena z termosem, kiedy to jeden z polskich strażników granicznych rozbija termos jednego z uchodźców, a następnie przekazuje go jak gdyby nigdy nic, a później z dziką satysfakcją obserwuje, jak tenże uchodźca rani sobie gardło kawałkami potłuczonego szkła z tegoż właśnie termosu. I chociaż Agnieszka Holland w wywiadzie podkreśla, że wszystkie wydarzenia, które są pokazane w tym filmie, bazują na konkretnych wydarzeniach, które zdarzyły się na tej granicy polsko-białoruskiej, to w kontekście filmu, w kontekście dodania ładunku emocjonalnego, to tak naprawdę nic nie wnosi. I prawdę mówiąc, jest to jedna z tych Agnieszki Holland, która niejednokrotnie zdaje się w swoich filmach tracić wiarę we własne umiejętności, tak jakby to, co nakręciła, było nazbyt subtelne, przez co niezrozumiałe, przez, nie wiem, jakiegoś wymyślonego, przeciętnego widza, więc zaczyna się poprawiać i komunikować swój przekaz wprost. To można było zauważyć w dość zakatowanym już przeze mnie filmie, jakim był Obywatel Jones, który summa summarum tam takich scen, wtrętów właśnie wyrażających niepewność było tak dużo, że summa summarum można było stwierdzić, że jest to film, który opowiada o niebywale odkrywczej tezie, że folwark zwierzęcy jest o komunizmie, bo jest to powiedziane nam wprost i nie wprost powielokroć w tym filmie. I może trzeba to zaakceptować, że jest to jeden z elementów stylu Agnieszki Holland, tak jak to, że jej filmy są zaangażowane społecznie i trzeba to albo przełknąć, albo nie. Z mojej perspektywy, z perspektywy mojej wrażliwości, mam wrażenie, że ten film byłby o wiele ciekawszy, o wiele lepszy, gdyby pozwolił sobie na tę subtelność, a niekoniecznie na tę toporność. Są w tym filmie elementy, poszczególne sceny, które łącznie składałyby się na świetny, przejmujący, bardzo emocjonalny film, ale zaraz obok nich jest wiele innych scen, które w zasadzie tylko obniżają jakikolwiek przekaz emocjonalny, który ten film mógłby mieć. Niespełna godzina do wyrzucenia w montażowni i przefokusowanie się na pokazanie mniejszej liczby wątków, ale pokazanie ich dokładniej i w mojej opinii moglibyśmy mieć do czynienia z arcydziełem polskiego kina. Niestety wypada, któż by się spodziewał, dość niejednoznacznie.
Coś obejrzanego.
Teraz będzie trochę o polityce, bo w zasadzie czemu by nie? Pofolguję sobie, bo ten film jest tak mocno osadzony w świecie politycznym, czy tego ktokolwiek chce, czy nie, że można ten film rozpatrywać z perspektywy politycznej. Nie mam pojęcia, czy jest to game changer, który wpłynie na losy kampanii politycznej jakkolwiek znacząco, ale zdecydowanie wokół niego próbuje się jakąś taką narrację polityczną budować. A dlaczego próbuje się taką narrację polityczną budować? Dlatego, że każdej ze stron politycznego sporu, bez względu na to, ile tych stron w ogóle rozpatrujemy, każdej z nich zależy na polaryzacji, dlatego że jak się polaryzuje społeczeństwo, jak się zestawia społeczeństwo do dwóch zupełnie przeciwnych sobie obozów, to łatwiej jest kontrolować przekaz, łatwiej jest się pozycjonować gdzieś po którejś ze stron, więc nie miejmy wątpliwości, że zarówno stronie obecnie rządowej, jak i stronie opozycyjnej zależy na polaryzacji. Głęboko w to wierzę, bo tak naprawdę jest to jedyny powód, który widzę, który by uzasadniał taką reakcję ze strony polskiego rządu, jaką obserwujemy w kontekście tego filmu. Oczywiście, żebyśmy mieli jasność, rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat niejednokrotnie wpadał w pułapkę efektu Streisand, gdzie najbardziej znamiennym przykładem jest piosenka Kazika Mój ból jest większy niż twój, która zyskała na tej swojej gigantycznej popularności dopiero wtedy, gdy została obiektem cenzury na antenie Polskiego Radia Programu Trzeciego. Oczywiście nikt nie wpadł na pomysł, żeby cenzurować ten film, żeby blokować jego pojawienie się w kinach, dlatego że natychmiast przysłużyłoby się to martyrologii tego filmu i on by zyskał jakieś kolejne, dodatkowe, kluczowe znaczenie. I tylko taki powód widzę w działaniach rządzącej partii, dlatego że jest to rzecz, wydaje mi się, oczywista, że jak się powtarza, że coś jest paszkwilem, obrzydliwym paszkwilem, czy jak się używa tak górnolotnych słów jak Jarosław Kaczyński, który powiedział, że ci, którzy robią takie filmy, którzy je wspierają, ci, którzy przyjmują je dobrze, są w gruncie rzeczy armią Putina, to tylko skłoni ludzi do obejrzenia tego filmu. I o to też chodzi, bo to tylko zaognia całą tę dyskusję. To tylko pokazuje, że jest kolejny element, który stawia jasną granicę pomiędzy my a oni, bez względu na to, po której stronie tego politycznego sporu się jest. Gdybym był spin-doktorem, osobą odpowiedzialną za wyznaczanie jakiejś strategii komunikacji jednej i drugiej strony, zarówno rządowej, jak i opozycyjnej, to z perspektywy opozycyjnej umywałbym ręce i tylko nie przeszkadzał w zachęcaniu wszystkich ludzi do obejrzenia tego filmu, bo przekonanych nie zniechęci ten film. Nawet te kilka scen, które są tendencyjne i po prostu przegięte, jak ta scena, w której postać grana przez Macieja Sztura po prostu opowiada o swoich frustracjach związanych z partią rządzącą. To są sceny, które najzwyczajniej w świecie są wzbudzające ciary zażenowania i w żaden sposób nie budują świata przedstawionego i nic nowego do tego filmu nie wnoszą. Po prostu Maciej Sztur chciał sobie zrobić taki rant na 2 minuty na temat partii rządzącej, więc on go ma, ale te sceny, które są dobre, tylko jeszcze bardziej pogłębią przekonanie, jeszcze bardziej wzbudzą empatię. Gdybym był spin-doktorem partii rządzącej natomiast, to pomimo tego, że działanie na polaryzację może pomóc, to mimo wszystko radziłbym ten film jak najbardziej zignorować. Głównie dlatego, że mówienie o tym filmie w taki, a nie inny sposób wzbudza taką trochę dziką ciekawość wewnątrz swojego własnego elektoratu. I jasne, te sceny jeszcze tylko bardziej zaognią tę sytuację. Ale tutaj posłużę się tezą, którą sformułował ze wszystkich ludzi Tomasz Terlikowski, który zwrócił uwagę na fakt, że ten film przywraca uchodźczyniom i uchodźcom konkretne twarze, czyni z nich ludzi, opowiada ich dramatyczne historie, bo widzimy ich emocje, widzimy, jak dowiadują się, że zostali oszukani, widzimy ich cierpienie i ból i płaczemy razem z nimi. I po tym filmie bardzo trudno jest myśleć o nich w kategoriach bezosobowych, jako jakiejś broni w wojnie hybrydowej, tylko myślimy o konkretnych ludziach z konkretnym bagażem, z konkretnym życiem i to z perspektywy kreowania narracji politycznej i grania kryzysem migracyjnym jest bardzo niebezpieczne. I nawet ten spot, który jest emitowany przed tym filmem, ponoć jest emitowany przed filmem, bo w moim kinie studyjnym tego spotu nie było, ale widziałem go na konferencji prasowej MSWiA, to nawet ten spot nie pomoże. A zaryzykowałbym tezę, że gdyby był wyświetlany po filmie, myślę, że nawet ci zagorzali zwolennicy partii rządzącej musieliby przyznać, że ten spot zrobiony w bardzo dynamicznym stylu jest wyjątkowo tandetną propagandą. Podsumowując, film Agnieszki Holland zatytułowany Zielona Granica. Oglądać, nie oglądać. No w pierwszej kolejności wydaje mi się, że nie warto iść śladem pewnych ministrów i członków rządu. Jeżeli ktoś chce się wypowiadać na temat tego filmu, to wypadałoby go w pierwszej kolejności obejrzeć, a nie posługiwać się jakimiś tam fragmentami, mniej lub bardziej wyjętymi z kontekstu. Pod tym względem, z perspektywy bycia częścią konwersacji, to wydaje mi się, że jak najbardziej jest to film, który wypadałoby go obejrzeć. Natomiast czego się spodziewać w momencie oglądania? No, wydaje mi się, że w momentach, gdy ten film działa, no to działa po całości. Działa w sposób na tyle emocjonalny, na tyle prosty w tej emocjonalności, że na te, powiedzmy, że mniej fortunne elementy, czy też, jak to niektórzy recenzenci i krytycy określili, elementy stricte publicystyczne, można byłoby na nie machnąć ręką, bo ten kor emocjonalny z początku jest w stanie napędzić cały film. Ale jednak są tam elementy, które no po prostu nie pasują do reszty. Wedle mojego uznania, to znaczy patrząc na to przez pryzmat mojej własnej wrażliwości, dało się z tego zrobić lepszy film. Lepszy w znaczeniu większego wyważenia, spójności emocjonalnej, lepiej trafiającej ze swoim przekazem. Bez względu na to, jaki przekaz tego filmu miał być, bo prawdę mówiąc, do końca też nie jestem pewien. Czy jest to dzieło propagandowe, zero-jedynkowo czarno-białe, pokazujące i szkalujące Polaków? Nie, Polaków en masse to zdecydowanie nie. Pod tym względem jest o wiele więcej niuansów, niż bym się spodziewał. Począwszy od tego, że są Polacy dobrzy i źli i tacy, którzy są pośrodku. Są tacy, którzy się bardzo mocno boją i są tacy, których odwaga i heroizm jest wręcz niewiarygodna. Są tacy, którzy sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków i są tacy, którzy naginają zasady. Praktycznie w żadnym ujęciu, jakiejkolwiek ze stron, nie mówi się w ujęciu wyłącznie pozytywnym, bądź wyłącznie negatywnym. Obrywa się w tym filmie partii opozycyjnej, jak i Unii Europejskiej, ale żeby nie było, że tu jest jakikolwiek symetryzm, o wiele bardziej obrywa się aparatowi państwowemu i najbardziej tak naprawdę Straży Granicznej, która, prawdę mówiąc, jest przedstawiona raczej jednowymiarowo, poza tym jednym konkretnym bohaterem Strażnika Granicznego, który się nawraca w jakiś sposób i dostrzega swoje błędy i zaniechania, ale też po prawdzie nie jest to najlepiej rozpisana postać i wydaje mi się, że trochę uzupełniam tę postać moimi oczekiwaniami na jej temat niż tym, co rzeczywiście zostało pokazane w tym filmie. W innym czasie, w innym miejscu można byłoby powiedzieć, że jest to film zróżnicowany, ale niespójny, w spektrum średniości, ale jednak przechylając się na tą stronę pozytywną. A znajdując się tu, gdzie jesteśmy w Polsce roku 2023, no na pewno trudno jest przejść obok tego filmu obojętnie. A w morzu i zalewie nijakich produkcji, no to jest to zdecydowanie wartość dodana. I po prawdzie jest to jeden z najciekawszych filmów Agnieszki Holland od lat. I niech to zdanie każdy interpretuje sobie po swojemu. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.